Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Tradycyjnie w ostatnim dniu roku papież sprawuje wieczorem uroczyste nieszpory w Bazylice Watykańskiej połączone z odśpiewaniem dziękczynnego Te Deum.
Europejskie spotkanie młodych w Rydze zbliża się do kulminacyjnego momentu, czyli modlitwy o pokój oraz noworocznego święta narodów. Przeor wspólnoty z Teze ogłosił, że kolejne odbędzie się w Bazylei.
Wchodzimy w rok, który naznaczony jest obecnością Maryi, zarówno w naszym narodzie, jak i w życiu całego Kościoła oraz świata, uważa sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
31 grudnia witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Tradycyjnie w ostatnim dniu roku kalendarzowego papież sprawuje wieczorem uroczyste nieszpory w Bazylice Watykańskiej. Połączone są one z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i odśpiewaniem dziękczynnego Te Deum.
Hymn ten towarzyszy Kościołowi w najważniejszych chwilach już od IV wieku. Przywoływana jest w nim historia zbawienia, w której za sprawą tajemniczego zamysłu Boga znajdują również swoje miejsce i syntezę różne wydarzenia z naszego życia.
Od nowego roku w watykańskich mediach zajdą istotne zmiany. Związane są z trwającą od 2 lat reformą papieskich instytucji, które zajmują się przekazem informacji. 1 stycznia administracje Radia Watykańskiego i Centrum Telewizyjnego Stolicy Apostolskiej zostaną połączone. Równocześnie podlegając zarządowi Sekretariatu do Spraw Komunikacji, wejdą w skład Kurii Rzymskiej, tak jak wszystkie pozostałe podmioty należące do różnych jej dykasterii.
Przewidziane na następne 3 lata reformy obejmują, prócz papieskiego radia i telewizji, także wszystkie inne instytucje medialne Watykanu. Jednym z kolejnych kroków zbliżających się zmian i modernizacji infrastruktury będzie częściowa rezygnacja z nadawania programów radiowych we Włoszech na częstotliwościach analogowych i zastąpienie ich kanałami cyfrowymi DAB+.
Dziś kulminacyjny moment europejskiego spotkania młodych, wieczorna modlitwa o pokój i noworoczne święto narodów. Jutro Ryga pożegna pielgrzymów, którzy z inicjatywy wspólnoty z Teze przez 4 dni modlili się i dzielili wiarą ze swoimi rówieśnikami.
Zacznijmy jednak od ogłoszonej wczoraj zapowiedzi miejsca następnego takiego spotkania, mówi nasz korespondent ze stolicy Łotwy, ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wczoraj przeor ekumenicznej wspólnoty brat Alois ogłosił, że miejscem kolejnego 40. Europejskiego Spotkania Młodych będzie szwajcarska Bazylea. Wyjaśnił, że w ten sposób po Walencji i Rydze wydarzenie to powróci do centrum Starego Kontynentu. Warto ponadto zauważyć, że wpisze się to w 500. rocznicę reformacji, której ważnym ośrodkiem była właśnie Szwajcaria. Dzisiejszy program Rzymskiego Spotkania Młodych tradycyjnie nieco różni się od poprzednich dni. Uczestnicy m.in. przygotowują swoje krótkie, kilkuminutowe programy, które zostaną zaprezentowane nocą w ramach Święta Narodów. Odbędzie się to w ryskich parafiach. Nie oznacza to, że prysł modlitewny nastrój skupienia.
Spotkaliśmy się wczoraj w grupie, było nas 8 osób. Byliśmy we 3 z Polski, były dziewczyny z Ukrainy i z Niemiec. Jest Hiszpanka i dzieliliśmy się. I to gdzieś tam też mi pokazało, że każdy z nas tu przyjechał też z różnym doświadczeniem, z różnymi myślami, z różnymi nadziejami czy niepokojami.
Natomiast po południu pielgrzymi spotkali się w dużych grupach narodowych. Polakom z racji liczebności przypadła sportowa hala Arena Riga. Tam Eucharystii przewodniczył metropolita Rygi arcybiskup Zbigniew Stankiewicz. Podobne spotkania miały też inne grupy narodowe. Szczególnie licznie reprezentowana jest w Rydze Ukraina.
Mam na imię Witalii i jestem ojcem duchownym grupy z Kijowa, z Ukrainy. W tym roku jest blisko do Ukrainy i trochę więcej Ukraińców, młodzieży z Ukrainy mogli wziąć w tej modlitwie Teze udział. Młodzież nasza ma taką dobrą możliwość tu być i podzielić się czymś takim ważnym, co przeżywamy w swoim środowisku.
Nie brakuje też młodzieży z innych krajów słowiańskich, której towarzyszą duszpasterze, także misjonarze.
Siostra Anna Walaszek ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, pracująca na misjach w Słowenii. Przyjechałam z grupą młodzieży słoweńskiej. Wyjazd ten organizowało Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej w Słowenii. Przyjechało nas 275 Słoweńców. Także dla nas, dla większości jest to pierwsze spotkanie TZ. To stowarzyszenie ma na celu właściwie taką formację młodych, to znaczy przygotowują grupę wolontariuszy, którzy będą zakładali małe takie wspólnoty parafialne, wspólnoty młodzieżowe i będą uczyć innych, jak z drugimi pracować.
Tak więc wieczorem młodzi spotkają się w goszczących ich parafiach i wspólnotach na wieczornej modlitwie o pokój, by nowy rok powitać radośnie świętem narodów. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Syryjczycy na ogół z zadowoleniem i pozytywnie oceniają zawieszenie broni podpisane między rządem a rebeliantami, które weszło w życie w nocy z czwartku na piątek, stwierdził nuncjusz apostolski w tym kraju.
Kardynał Mario Zenari podkreślił, że rozejm ten jest dość kruchy, ale od długiego czasu był oczekiwany i wszyscy mają nadzieję, że przyniesie trochę wytchnienia. Zauważył także, iż zawieszenie broni jest krokiem w dobrą stronę, nawet jeżeli przeważa postawa ostrożności. Jeszcze bowiem w ostatnim dniu przed jego wejściem w życie na niektóre dzielnice Damaszku spadały rakiety.
Ludzie są już zmęczeni tą wojną, mówił kardynał Zenari, i są bardzo zadowoleni z podpisanego zawieszenia broni, trzeciego już w tym roku. Mają nadzieję, że będzie ono lepiej przestrzegane niż dwa poprzednie. Bezpośrednim celem rozejmu jest zapewnienie możliwości udzielania pomocy humanitarnej, dostarczanie żywności, artykułów pierwszej potrzeby. Koniecznie jednak trzeba znowu zasiąść do negocjacji, aby uniknąć kolejnych ofiar wśród ludności cywilnej i zapobiec dalszej dewastacji. Pozostało bowiem wiele spraw nierozwiązanych, liczne wątpliwości i niepewności. Ważne jednak, aby podkreślić rolę małych kroków w stronę pokoju, nawet jeżeli Syryjczycy w napięciu oczekują rozwoju wypadków i nie są pewni na 100%, że rozejm będzie przestrzegany, powiedział watykański dyplomata.
Przed wykorzystywaniem obowiązującej w Libanie wolności religijnej dla celów niezgodnych z nauczaniem moralnym Kościoła o małżeństwie i rodzinie przestrzegał kardynał Beshara Boutros-Rai. Na inauguracji roku sądowego Trybunałów Kościelnych Patriarchatu Maronickiego podkreślił on, że nie można uciekać się do zmiany wyznania, by ominąć przepisy prawne dotyczące rodziny i uzyskać rozwód.
Zwierzchnik katolików tego obrządku określił taką praktykę szerzącą się wśród maronickich małżeństw jako przejaw zagubienia duchowego i moralnego. Wskazał, że kto ma zamiar zmienić wyznanie, by uzyskać rozwód i rozerwać święty węzeł małżeński, nie może się przy tym powoływać na wolność religii i sumienia.
Patriarcha Maronicki przypomniał, że obywatele Libanu w kwestiach dotyczących rodziny nie podlegają ustawodawstwu państwowemu, ale przepisom obowiązującym w poszczególnych wspólnotach religijnych, do których należą. Jeśli więc z religijnego punktu widzenia dążenie do rozwodu jest dla katolików grzechem, to od strony prawnej stanowi łamanie obowiązującej w Libanie od 1951 roku ustawy, która sprawy małżeńskie poddaje kompetencji władz duchownych. Maronici, którzy aby się rozwieść chcą zmienić przynależność religijną przechodząc na inne wyznanie chrześcijańskie czy na islam, szerzą bolesną plagę, powiedział kardynał Rai. Wyrażają w ten sposób brak szacunku zarówno dla własnego kościoła, jak i dla innych wspólnot chrześcijańskich czy muzułmańskich, do których przystępują.
Brazylijski Komitet Kościelnej Sieci Pan Amazonia dokonał podsumowania działalności w kończącym się roku. Wytyczył też najważniejsze priorytetowe akcje na rozpoczynający się rok 2017.
W trakcie zebrania poszerzonego Komitetu Kościelnej Sieci Pan Amazonii starano się dostrzec konkretne oblicze tamtejszej społeczności, będącej wyzwaniem dla realizacji akcji misyjnej Kościoła w tamtym regionie Brazylii. To są rzeczywiste oblicza, które prowokują i zarazem nadają właściwy sens misji dla Kościelnej Sieci Pan Amazonii, podkreślił Mauricio Lopez, sekretarz wykonawczy wspomnianej organizacji misyjnej Kościoła. Kościelna Sieć Pan Amazonii wskazuje na najbliższy rok realne propozycje w służbie ludzi, którzy są obliczem Boga wcielonego. Wspomniany organizm Kościoła starał się będzie łączyć siły tamtejszych wspólnot kościelnych podejmujących wspólną działalność mającą na celu obronę środowiska naturalnego, wspólnego domu oraz ludów tubylczych. Dostrzeżono ponadto potrzebę towarzyszenia ruchom społecznym w ośrodkach miejskich i rolniczych, by lepiej poznać problemy, z którymi się borykają na co dzień. Wielkim wyzwaniem na najbliższą przyszłość staje się potrzeba dokonania konfrontacji z modelem niszczącej eksploatacji rabunkowej, poprzez wzmocnienie odporności tubylców, jak też przyczynienia się do tworzenia alternatywnych rozwiązań w świetle integralnej ekologii. Założenia, projekty i propozycje Kościelnej Sieci Panamazonii to kwestia zaangażowania wolontariuszy, ich czasu, wytrwałości, a także wsparcia finansowego. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Księdzica Malczewski Chrystusowiec.
W zbliżającym się roku przypada stulecie rewolucji październikowej. Po tym, jak jej tragiczne skutki przypomniał w homilii na pasterce ordynariusz katolickiej archidiecezji w Moskwie arcybiskup Paolo Pezzi, głos w tej samej sprawie zabrał też Cyryl I. Patriarcha moskiewski stwierdził, że nie na miejscu byłoby określać obchody tej rocznicy jako świętowanie.
Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia oznajmił, że nie można świętować tragedii. Wspominaniu tamtych wydarzeń powinna towarzyszyć głęboka refleksja, zamyślenie i szczera modlitwa w intencji niepowtarzania, jak się Cyryl I wyraził, błędów tamtego okresu. Jego zdaniem modlitwy tego ponurego stuletniego jubileuszu należy zanosić za narody jednego wtedy kraju, obecnie zamieszkujące suwerenne państwa. Patriarcha moskiewski podkreślił, że nadchodzący 2017 rok należy poświęcić rozmyślaniom nad tym, co wydarzyło się z narodami Rosji, co oznaczały owe wstrząsy dziejowe, jaki był ich sens i jakie z nich należy wyciągnąć wnioski. Dla Radia Watykańskiego Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Wchodzimy w rok, który naznaczony jest obecnością Maryi, zarówno w naszym narodzie, jak i w życiu całego Kościoła oraz świata, powiedział biskup Artur Miziński. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski nawiązał w ten sposób do przypadających w 2017 roku rocznic stulecia objawień fatimskich, 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz 140-lecia objawień Matki Bożej w Getrzfałdzie.
Nowy rok rozpoczynamy pod przewodnictwem właśnie Maryi, świętej Bożej Rodzicielki. I chcemy razem z nią w ten czas wchodzić, przez jej stawiennictwo wypraszać potrzebne łaski dla każdego z nas, ludzi wierzących, ludzi dobrej woli, Polaków w Polsce i na całym świecie, i dla całego Kościoła i dla wszystkich ludzi dobrej woli.
Biskup Miziński życzył wszystkim, aby pokój zapanował w naszych rodzinach i na całym świecie, a doświadczywszy tego pokoju, rozradujmy się nim i nieśmy go innym, powiedział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. W diecezji warszawsko-praskiej trwają modlitwy w intencji arcybiskupa Henryka Hozera. Od czwartku 29 grudnia ordynariusz przebywa w jednym ze stołecznych szpitali. W specjalnym komunikacie biskup Marek Solarczyk, wikariusz generalny diecezji warszawsko-praskiej, poinformował, że przyczyną hospitalizacji arcybiskupa Hozera jest infekcja, której kilkudniowe leczenie nie przyniosło poprawy stanu zdrowia arcybiskupa. Stąd wobec zaostrzenia objawów zapadła decyzja o przewiezieniu ordynariusza do szpitala. Arcybiskup Henryk Hozer ma 74 lata. Posługę biskupa diecezji warszawsko-praskiej pełni od 2008 roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.